Antarktyda to bez wątpienia najbardziej ekstremalny i najbardziej tajemniczy kontynent na Ziemi. Pełno tam fenomenów, zaczynając od gigantycznych lodowych ścian i ukrytych wulkanów, a kończąc na zagadkowych, krwawych wodospadach. Co tak naprawdę skrywa ten niezwykły kontynent? Co znajduje się pod powierzchnią? I dlaczego to, co odkryto we wnętrzu Antarktydy, zaskoczyło nawet samych naukowców? Antarktyda jest znacznie większa, niż można by się spodziewać. Jest to prawie 40% większa od Europy i niemal dwa razy większa od Australii. A gdyby była państwem, to w rankingu państw gigantów zajmowałaby drugie miejsce, wyprzedzając Kanadę, Chiny i USA. Przez środek tego kontynentu przebiega łańcuch gór transantarktycznych. Ma ponad 3000 km długości i dzieli cały kontynent na dwie wyraźnie odmienne części. Większą wschodnią, na której leży biegun południowy, i mniejszą zachodnią, z mocno nieregularną linią brzegową. Pomiędzy tymi częściami istnieją też dwa ogromne wcięcia, zwane Morzem Weddella i Morzem Rossa. Natomiast z drugiej strony, zwieńczeniem Antarktydy Zachodniej jest Półwysep Antarktyczny, długi na ponad 1300 km. Zdecydowana większość powierzchni kontynentu pokryta jest lądolodem. I to nie byle jakim, bowiem średnia grubość pokrywy lodowej przekracza 2000 metrów, a w niektórych miejscach ta ogromna biała kopuła wznosi się w górę na ponad 4 km. Na Antarktydzie zgromadzone są aż 2/3 całkowitych światowych zasobów słodkiej wody i jednocześnie 90% całego lodu obecnego na Ziemi. Gdyby on nagle stopniał, to globalny poziom morza podniósłby się o około 60 metrów, a pod wodą znalazłyby się m.in. Berlin, Sankt Petersburg oraz większość obwodu królewieckiego. Paradoksalnie, mimo tej gigantycznej ilości wody, Antarktyda jest jednak najbardziej suchym kontynentem na świecie. Ma najniższą średnią opadów i w zasadzie spełnia wszystkie warunki pozwalające uznać ją za pustynię. Największą pustynię świata, większą nawet od przepastnej Sahary. Lodowce Antarktydy tworzą fascynujące i dynamiczne środowisko i co ciekawe, nie mieszczą się one w całości na samym kontynencie. Lód, jak wiadomo, ma tendencję do powolnego przemieszczania się pod wpływem grawitacji, a ponieważ wnętrze lądu przykryte jest czapą lodową o znacznej wysokości, to w konsekwencji spływa on z góry w kierunku wybrzeży. Tam przekracza linię brzegową i rozlewa się dalej, ale tym razem już nie nad lądem, tylko przy powierzchni morza, a w konsekwencji tworzy grube lodowe tafle, przytwierdzone do kontynentu i wystające poza jego krawędź. Te wystające półki noszą miano lodowców szelfowych. Mają najczęściej po kilkaset metrów grubości i chociaż większa część lodu, z którego są zbudowane, znajduje się już poniżej poziomu morza, to jednak pewna część wystaje też nad powierzchnię, tworząc rozległy, biały, płaski krajobraz. Te struktury są w ciągłym ruchu, bowiem od strony kontynentu napływa do nich wciąż nowy lód, ale mają także swój kres, a po drugiej stronie odrywają się od nich góry lodowe. W sumie lodowce szelfowe zajmują powierzchnię równą kilkunastu procentom powierzchni Antarktydy, a największym z nich jest lodowiec szelfowy Rossa. Ma on około 800 km długości i ponad 600 szerokości i jest mniej więcej wielkości Hiszpanii, a od strony oceanu kończy się gigantyczną ścianą, nazywaną Wielką Lodową Barierą. Ma ona zwykle od 30 do 60 metrów wysokości i ciągnie się przez setki kilometrów. I trzeba przyznać, że gdy dotarli do niej pierwsi odkrywcy, to zrobiła na nich niesamowite wrażenie. Spoglądając na nią z pokładów statków, odnosili wrażenie, że Antarktyda otoczona jest białym murem. I to już wtedy zaczęły powstawać pierwsze opowieści sugerujące, że lądowanie na niej jest niemożliwe. To przekonanie zostało jednak obalone na przełomie XIX i XX wieku przez ekspedycję Kosztena Borsch-Grevinka i Roberta Falcona Scotta. Ten ostatni zdołał zresztą nie tylko wspiąć się na krawędź lodowca szelfowego, ale też wzniósł się nad nim balonem. Potem natomiast poprowadził swój statek Discovery w głąb Zatoki McMurdo, położonej pomiędzy Antarktydą, wyspą Rossa a lodowcem szelfowym. Zarówno dziś, jak i wtedy było to najdalej na południe wysunięte miejsce na świecie, do którego można dopłynąć drogą morską, a współcześnie znajduje się tam imponująca amerykańska stacja McMurdo, która w sezonie letnim może pomieścić nawet ponad 1000 osób. Zwykle podaje się, że to największa baza na Antarktydzie, chociaż warto zaznaczyć, że tak naprawdę jest ona położona na wyspie Rossa. Na sam kontynent da się z niej dostać pieszo, maszerując po lodowcu szelfowym, ale to podróż licząca kilkadziesiąt kilometrów. Lodowiec szelfowy Rossa zajmuje sporą część Morza Rossa, ale to nie jedyny antarktyczny gigant, bowiem także i przeciwległe Morze Weddella pokryte jest wielką lodową taflą. Nosi ona nazwę lodowca Filchnera-Rona, a powierzchniowo jest zbliżona do Polski, Czech i Słowacji razem wziętych. Wokół całego kontynentu takich lodowców szelfowych jest zresztą o wiele więcej i w sumie otaczają one ponad połowę jego linii brzegowej. Antarktyda ma również ekstremalny klimat. Wieją tam wiatry, których prędkość może przekraczać nawet 300 km na godzinę, natomiast zimno we wnętrzu kontynentu bije wszelkie ziemskie rekordy. W wysoko położonej centralnej części Antarktydy Wschodniej temperatury zimą spadają regularnie do minus 50 i minus 60 stopni Celsjusza, ale w niektórych miejscach jest jeszcze zimniej. Przez długi czas uważano, że najzimniejsze są okolice rosyjskiej stacji Wostok, gdzie w latach 80. zmierzono temperaturę minus 89 stopni Celsjusza. W XXI wieku przeprowadzono jednak pomiary satelitarne w innych rejonach i wynika z nich, że w okolicy tzw. kopuły A temperatura powietrza może spadać do minus 93 albo 4 stopni, natomiast temperatura lodu na powierzchni do aż minus 98 stopni Celsjusza. Istnieje jednak także druga strona medalu. Wybrzeża Antarktydy są wyraźnie cieplejsze. Latem temperatury oscylują tam w przedziale od minus kilku do plus kilku stopni, natomiast rekord odnotowany kilka lat temu w argentyńskiej bazie Esperanza przekroczył plus 18 stopni Celsjusza. Okolice tej bazy to najdalej na północ wysunięta część Półwyspu Antarktycznego i zarazem całego kontynentu. Do bieguna południowego jest stamtąd bardzo daleko, bo mniej więcej tyle co z Polski do Egiptu. Za to wybrzeża Ameryki Południowej leżą trzykrotnie bliżej. I chociaż większość Antarktydy położona jest wewnątrz koła podbiegunowego, tak akurat ten region wystaje poza krąg polarny na jakieś 350 km i sięga takiej szerokości geograficznej, jaka na półkuli północnej odpowiadałaby okolicom norweskiego Trondheim. W tej sytuacji nic dziwnego, że to właśnie na Półwyspie Antarktycznym oraz na wyspach położonych w jego pobliżu rozlokowano całkiem sporo stacji badawczych. Należą one do kilkunastu państw i chociaż większość ich mieszkańców to rotacyjnie zmieniający się personel techniczny i naukowy, to co ciekawe, istnieją tam także dwie tak zwane osady cywilne. Pierwsza z nich należy do Argentyny i jest położona na kontynencie przy bazie Esperanza. Druga natomiast należy do Chile i jest zlokalizowana na wyspie Króla Jerzego, nawiasem mówiąc tej samej, na której leży też polska stacja imienia Henryka Arctowskiego. Obie te osady posiadają infrastrukturę przywodzącą na myśl prawdziwe cywilne wioski. Są tam na przykład szkoły, punkty medyczne, urzędy stanu cywilnego oraz domy mieszkalne przeznaczone dla rodzin pracowników stacji. Choć prawdę mówiąc, daleko im do rzeczywistych kolonii, a Chile i Argentyna utrzymują je przede wszystkim po to, aby wzmocnić swoje roszczenia terytorialne do fragmentów Antarktyki. Te same czysto polityczne powody przyświecały zresztą w latach 70. oraz 80. programom rodzenia dzieci w antarktycznych bazach. Pierwszym człowiekiem urodzonym na Antarktydzie był Argentyńczyk Emilio Palma i w zasadzie można go uznać za pierwszego antarktycznego tubylca. Natomiast po nim na świat przyszło tam jeszcze 7 innych argentyńskich dzieci. W jakiś czas później trójka kolejnych urodziła się także w bazie chilijskiej, choć w ich przypadku była to wyspa, a nie właściwy kontynent. W sumie na Antarktydzie istnieje kilkadziesiąt większych i mniejszych baz. Latem przebywa w nich zwykle około 5000 osób, natomiast zimą ich liczba spada do około 1000. Zdecydowana większość Antarktydy ukryta jest pod lodowym pancerzem, ale w niektórych miejscach można tam mimo wszystko ujrzeć prawdziwy ląd. Są to m.in. skaliste szczyty najwyższych gór, wystające ponad powierzchnię lądolodu, chociaż istnieją tam także inne obszary wolne od lodu, nazywane oazami antarktycznymi. Leżą przeważnie albo blisko wybrzeża, albo też w okolicy lodowców szelfowych, a największe z nich noszą miano suchych dolin McMurdo. Warto tu przy okazji zwrócić uwagę na to, że nie jest to samo miejsce, w którym leży stacja McMurdo. Ona leży na wyspie Rossa, natomiast suche doliny są położone na kontynencie po drugiej stronie zatoki w odległości od 50 do 200 km od bazy. Zajmują obszar równy mniej więcej połowie województwa opolskiego i leżą w górach transantarktycznych pomiędzy wielką pokrywą lodową Antarktydy Wschodniej a Morzem Rossa. Są przedzielone wieloma lodowcami spływającymi ku zatoce McMurdo, ale w centralnej części tego regionu znajduje się także duży i zwarty obszar pozbawiony stałej pokrywy lodowej. Teren ten jest pokryty przede wszystkim luźnym żwirem i rumoszem skalnym. Wieją tam silne wiatry katabatyczne, jest ekstremalnie sucho, a średnia roczna suma opadów śniegu jest bardzo mała. Można powiedzieć, że jest to jedno z bardzo nielicznych miejsc na Ziemi, które przynajmniej do pewnego stopnia przypominają powierzchnię Marsa. I co ciekawe, było ono już wielokrotnie wykorzystywane przez inżynierów z NASA do testowania sprzętu, który miał być później wysłany na Czerwoną Planetę. Na obszarze suchych dolin McMurdo znajduje się także szereg jezior, rzek i strumieni. Najdłuższą rzeką zarówno tego regionu, jak i całej Antarktydy jest rzeka Onyx, licząca nieco ponad 30 km długości. Jest zasilana wodami roztopowymi i płynie wyłącznie latem, a ponieważ od pobliskiego Morza Rossa oddziela ją nieco wyżej położony teren, to paradoksalnie kieruje się w drugą stronę ku wnętrzu kontynentu i uchodzi do niewielkiego, bezodpływowego jeziora Wanda. Kawałek dalej na południe, w innej dolinie, znajduje się też jeden z najbardziej spektakularnych i tajemniczych fenomenów Antarktydy, a mianowicie tak zwane krwawe wodospady. To oficjalna nazwa tego miejsca i trzeba przyznać, że rzeczywiście, patrząc na fotografie, można odnieść wrażenie, że coś naprawdę podejrzanego wypływa w tamtym miejscu spod powierzchni lodowca. Pierwsi badacze z czasów wyprawy Scotta spekulowali, że ten niezwykły kolor bierze się z obecności krasnorostów albo innych podobnych organizmów. Dzisiaj wiemy już jednak, że ma on związek z wysoką zawartością związków żelaza. To jednak wcale nie kolor był największą zagadką krwawych wodospadów, a znacznie więcej czasu zajęło naukowcom wyjaśnienie tego, w jaki sposób dochodzi do okresowych wypływów tej nietypowej słonej cieczy. Jej skład chemiczny ma niewiele wspólnego z samym lodowcem, a to doprowadziło do przypuszczeń, że gdzieś głęboko pod lodowcem Taylora może znajdować się jakiś zbiornik stanowiący jej źródło. W ostatnich latach przeprowadzono tam szereg badań, a z ustaleń wynika, że w pewnej odległości od krwawych wodospadów na głębokości jakichś 400 metrów pod lodowcem rzeczywiście znajduje się system komór albo jezioro, które jest najwyraźniej połączone z miejscem wypływu cieczy ciągiem naturalnych szczelin. Według badaczy ten rezerwuar może być uwięziony w lodzie od milionów lat, a najbardziej nurtującym pytaniem stało się oczywiście to, czy w tym izolowanym, ciemnym i beztlenowym środowisku istnieje jakiekolwiek życie, a zwłaszcza takie, które ewoluowało inaczej niż życie na zewnątrz. Póki co nie mamy tu ostatecznych odpowiedzi dotyczących samego głęboko położonego jeziora, ale jest to bardzo prawdopodobne, a pewne unikalne mikroorganizmy znaleziono już w próbkach pobranych ze wspomnianych kanałów łączących zbiornik z wodospadami. Można powiedzieć, że Antarktyda dzięki swojej niezwykle grubej pokrywie lodowej to uśredniając najwyższy kontynent na Ziemi. Średnia wysokość jej powierzchni nad poziomem morza przekracza 2 km, ale istnieją tu także miejsca położone znacznie wyżej, a najwyższym szczytem całego kontynentu jest Mount Vinson, położony w jego zachodniej części. Wznosi się na wysokość ponad 4800 metrów nad poziom oceanu, to znaczy wyżej niż Mont Blanc w Europie, i jest zaliczany do korony Ziemi. Natomiast w jego pobliżu, w górach Ellswortha, znajdują się także inne czterotysięczniki. 4000 metrów przekracza też cały szereg najwyższych szczytów gór transantarktycznych, choć co ciekawe, o ile patrząc na nie od strony położonego nisko lodowca szelfowego Rossa można je mieć za prawdziwe giganty, tak spoglądając od drugiej strony można je uznać za pasmo dość niepozorne. Wynika to oczywiście z tego, że całe wnętrze Antarktydy Wschodniej położone jest niezwykle wysoko. Jego centralna część, nazywana płaskowyżem polarnym, osiąga średnią wysokość prawie 3 km nad poziomem morza. Niektóre miejsca położone są jednak jeszcze wyżej, a wspomniana już kopuła A, cechująca się najniższymi temperaturami na Ziemi, przekracza 4000 metrów. Obecna pokrywa lodowa Antarktydy jest bardzo stara i szacuje się, że zaczęła powstawać ponad 30 milionów lat temu. Nie oznacza to jednak wcale, że zawsze był to lodowy kontynent, a wręcz przeciwnie. Już na początku XX wieku natrafiono tam na skamieniałe ślady różnych prehistorycznych roślin, co notabene w zaskakujący sposób przyczyniło się do tragedii, która spotkała ekspedycję Scotta. Dziś naukowcy dysponują już całym szeregiem poszlak oraz dowodów wskazujących na to, że miliony lat temu obszar dzisiejszej Antarktydy był o wiele cieplejszy i pełen roślinności, a rozległe obszary od wybrzeży po pasma górskie zamieszkiwane były przez przeróżne zwierzęta. Pozostałości tego dawnego świata są zresztą nadal ukryte pod lodową pokrywą. I choć przez długi czas były one kompletnie niedostępne, to współcześnie dzięki różnym nowoczesnym metodom pomiarowym udaje się coraz lepiej rekonstruować to, jak wygląda Antarktyda pod lodem. Wiemy już, że znajdują się tam m.in. wysokie góry, doliny, płaskowyże i rowy tektoniczne. Zdecydowana większość Antarktydy Wschodniej opiera się na zwartym bloku kontynentalnym, ale już Antarktyda Zachodnia to tak naprawdę rozległy archipelag, a poszczególne wyspy zdają się tworzyć jedną masę lądową tylko dlatego, że obecnie pokrywa je wspólny lądolód. W wielu miejscach w tamtym rejonie lód opiera się na skałach leżących znacznie poniżej poziomu morza, choć co ciekawe, największa znana nam depresja podlodowcowa znajduje się po przeciwnej stronie w Antarktydzie Wschodniej pod lodowcem Denmana i przypomina kanion, którego dno sięga 3,5 km poniżej poziomu morza. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć związanych z Antarktydą było wykrycie tego, co znajduje się pod wspomnianą już kopułą A, czyli najwyżej położonym miejscem we wschodniej części kontynentu. Przez długi czas uważano, że krajobraz podlodowcowy jest tam prawdopodobnie stosunkowo płaski, ale od czasu badań sejsmicznych przeprowadzonych w latach 50. przez radziecką ekspedycję zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, że znajduje się tam wysokie, ukryte pasmo górskie, które nazwano górami Gamburcewa. Nawet wtedy nie poznano jednak ich dokładnej skali. I dopiero badania w XXI wieku odsłoniły więcej szczegółów. Wynika z nich, że ten łańcuch górski rozciąga się na dystansie 1200 km i pod wieloma względami przypomina europejskie Alpy. Wysokość najwyższego szczytu szacowana jest na około 3400 metrów, a to oznacza, że nad nim jest jeszcze 600 metrów pokrywy lodowej. Gdyby jednak ten lód w jakiś sposób zniknął, to miałoby miejsce zjawisko odbicia polodowcowego, a wobec tego całe to pasmo wypiętrzyłoby się jeszcze bardziej. Na Antarktydzie istnieje także całkiem sporo jezior podlodowcowych, a największym z nich jest jezioro Wostok, położone również we wschodniej części kontynentu. Jego obecność została potwierdzona stosunkowo niedawno, bo dopiero w latach 90. XX wieku. Niemniej było to bardzo ważne, przełomowe odkrycie. Z pomiarów wynika, że jest to bardzo duży akwen, długi na mniej więcej 250 km i szeroki na kilkadziesiąt. A ponieważ jego średnia głębokość szacowana jest na ponad 400 metrów, to oznacza to, że pod względem objętości jest to prawdopodobnie szóste największe jezioro świata. Jest wypełnione wodą w stanie ciekłym i opiera się na skalistym podłożu położonym poniżej poziomu morza. Natomiast nad nim znajduje się pokrywa lodowa o grubości około 4 km. Szacuje się, że jezioro pozostaje ukryte pod lodem od kilkunastu milionów lat. I chociaż naukowcy oceniają, że jego woda ulega całkowitej wymianie co kilkanaście tysięcy lat, to i tak jest to środowisko absolutnie niezwykłe, a warunki tam panujące mogą być do pewnego stopnia porównywalne z tymi obecnymi na niektórych księżycach Jowisza oraz Saturna. O ile wiemy, one również posiadają akweny pokryte grubą warstwą lodu, a potencjalne odnalezienie życia w tym jeziorze byłoby wyraźnym wzmocnieniem hipotezy o możliwości istnienia życia także w tamtych odległych światach. Przez ostatnie 30 lat podjęto zresztą pewne próby dowiercenia się do tego jeziora. Najpierw w latach 90. pozyskano rdzeń lodowy o długości przekraczającej 3,5 km, i zatrzymano się w pewnej niewielkiej odległości od powierzchni jeziora. Potem natomiast w roku 2012 rosyjscy inżynierowie dowiercili się już do samej wody. Pobrano wówczas odpowiednie próbki, natomiast ich analizy rzeczywiście sugerowały istnienie życia mikrobiologicznego w jeziorze Wostok. Niestety jednak zgromadzony materiał był dosyć silnie zanieczyszczony płynem stosowanym w procesie wiercenia i ostatecznie nie można na ich podstawie wysunąć jednoznacznych wniosków. Nie oznacza to jednak, że wiercenia na Antarktydzie nie przyniosły nam żadnych wiarygodnych danych. Później pobrano jeszcze czystsze próbki z jeziora Wostok, natomiast zespół amerykański przeprowadził także udany odwiert do innego jeziora o nazwie Willens w zachodniej części kontynentu. Jest to znacznie płytsze jezioro, ukryte pod cieńszą warstwą lodu, ale za to pobrane próbki okazały się pozbawione poważnych zanieczyszczeń, a ich analiza wykazała obecność tysięcy różnych odmian życia mikrobiologicznego. To jednak jeszcze wcale nie koniec odkryć, bowiem w ostatnich latach pod pokrywą lodową Antarktydy wykryto także znaczną liczbę wulkanów. Na dzisiaj wiemy o ponad 100, a ich głównym skupiskiem jest Antarktyda Zachodnia. Nie wiadomo, czy są aktywne, czy też wygasłe, można jednak przypuszczać, że gdyby doszło do gwałtownego wzrostu ich aktywności, to miałoby to bardzo poważny wpływ na stan pokrywy lodowej. Niektóre stożki wystają zresztą także ponad powierzchnię lodu, a najwyższym z nich jest Mount Sidley, wznoszący się na wysokość około 4200 metrów nad poziomem morza. Najbardziej znany jest jednak inny wulkan o nazwie Erebus. Jest to najdalej na południe wysunięty aktywny wulkan na Ziemi i góruje nad wyspą Rossa. Wznosi się na wysokość ponad 3700 metrów, a w jego wewnętrznym kraterze szczytowym znajduje się jezioro lawowe. Na Erebusie obecne są także liczne lodowo-śnieżne jaskinie. I co ciekawe, podczas kiedy na zewnątrz temperatura spada do minus kilkudziesięciu stopni Celsjusza, tak w środku jaskiń w niektórych miejscach może być ona dodatnia. Przez całe lata Erebus był drogowskazem, który pozwalał pionierom Antarktydy na orientację w rejonie lodowca szelfowego Rossa. Niestety był jednak także miejscem tragedii. W 1979 roku rozbił się tam samolot nowozelandzkich linii lotniczych, a szczegóły tej katastrofy i dokładny przebieg wydarzeń są tematem innego, osobnego odcinka, który dla Was przygotowałem. Warto tutaj powiedzieć, że wyspa Rossa, położona na skraju morza, lądu oraz lodowca szelfowego, odegrała super istotną rolę w epoce tzw. heroicznej eksploracji Antarktydy. To właśnie na niej swe bazy zakładali Robert Falcon Scott oraz Ernest Shackleton. I co ciekawe, istnieją one do dziś, zachowane mniej więcej w takim stanie, w jakim opuścili je polarnicy na początku XX wieku. Na przylądku Hut Point znajduje się na przykład chata wzniesiona podczas pierwszej wyprawy Discovery, tej najbardziej pionierskiej i stanowiącej źródło wielkiej rywalizacji pomiędzy Scottem a Shackletonem. Dalej na północ, na przylądku Royds, leży chata używana podczas wyprawy Nimrod, tej podczas której Shackleton stanął przed dylematem biegun czy życie. Natomiast pomiędzy nimi znajduje się najbardziej okazała chata z wyprawy Terranowa. To tutaj Scott szykował się do swojego ostatecznego marszu na biegun południowy i to tu zbiegły się wątki wyścigu z Amundsenem, tajemniczych wydarzeń na lodowcu szelfowym oraz misji poszukiwawczych, a także, co zaskakujące, finałowej odsłony wyprawy Shackletona, uznawanej często za najbardziej fascynującą historię przetrwania wszechczasów. O wszystkich tych wyprawach i wydarzeniach przygotowałem już osobne odcinki, a Wy możecie je znaleźć na specjalnej playliście, która powinna zaraz wyświetlić się na ekranie. Zachęcam Was do kliknięcia w tę miniaturę i poznania wraz ze mną najciekawszych antarktycznych historii, które przyniosą też odpowiedzi na wiele pytań. Kto tak naprawdę odkrył Antarktydę? Co było główną przyczyną katastrofy na Erebusie? Dlaczego Shackleton wyrzucił złoty zegarek? Co wydarzyło się na Wyspie Słoniowej? I dlaczego to, co zazwyczaj powtarza się o wyprawie Scotta na biegun, ma się nijak do tego, jak było w rzeczywistości?